Z Bogiem nad Bugiem. Przed mikrofonem ksiądz Marcin Gołębiewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ten niedzielny lipcowy poranek jest mi niezmiernie miło gościć Państwa doma. W Kościele przeżywamy 17. niedzielę okresu zwykłego. Posłuchajmy komentarza księdza kanonika doktora Jarosława Błażejaka do liturgii słowa.
Nasza podstawowa modlitwa chrześcijańska, modlitwa Ojcze Nasz, wzięła się od Jezusa Chrystusa i zapisana jest w Ewangeliach. Pan Jezus dał ten tekst na prośbę uczniów. Panie, naucz nas modlić się. Ilu spośród nas, spośród naszych wiernych, zaczyna zadawać sobie pytanie o swoją modlitwę? Jaka ona jest? Czy miła Bogu? Czy mogłaby być lepsza? Czy nie zaniedbuję pewnych rzeczy? To są naturalne pytania, które będą rodziły się, ale wśród osób, które się modlą. I to już jest coś, bo wiadomo, że te osoby próbują przynajmniej się modlić. Wiemy, że w świecie, w którym czasami wspomina się o kryzysie wiary, kryzysie modlitwy, mamy mnóstwo ludzi, którzy nie nauczyli się modlić. Całe pokolenia wyrastają takich ludzi, którzy nie nauczyli się modlić, których nie nauczono modlitwy. Ale są też i tacy, którzy przestali się modlić. I można takie prowokacyjne pytanie, czy pewną kwestię postawić ludziom. Czy wiesz, co trzeba zrobić, żeby stracić wiarę? Trzeba się przestać modlić. I można zadać takie pytanie sobie i innym, którzy utyskują na kształt swojej modlitwy, na to, że nie widzą sensu modlitwy, czy też sensu życia chrześcijańskiego, zapytajcie ich, powiedz mi, kiedy przestałeś się modlić? W którym momencie twojego życia to nastąpiło? Bo wraz z tym nastąpiły wszelkie twoje inne kryzysy związane z wiarą i z twoją duchowością.
Dzisiejsza liturgia zachęca nas do tego, abyśmy podjęli tę refleksję nad własną modlitwą. Niewątpliwie szkołą modlitwy jest Eucharystia, szczególnie ta niedzielna. Niech to nasze dzisiejsze spotkanie z Panem Jezusem podczas mszy świętej zmotywuje nas do tego, abyśmy dbali o praktykę modlitwy w naszym codziennym chrześcijańskim życiu.
Słuchają Państwo audycji Z Bogiem nad Bugiem.
Drodzy Państwo, podczas miesięcy wakacyjnych, urlopowych, myślimy o podróżach, tych bliższych i tych dalszych. Niejednokrotnie mamy okazję zwiedzać ciekawe miejsca w Polsce, ale również myślimy o jakichś wycieczkach zagranicznych. Nie na wycieczkę zagraniczną, ale do pracy misyjnej. Wiele lat temu wyjechał ksiądz Krzysztof Pazio, marianin pochodzący z diecezji drohiczyńskiej, z jednej z parafii węgrowskich. Od wielu lat pracuje w Kamerunie, na kontynencie afrykańskim. Będąc w Polsce na urlopie, zechciał podzielić się z nami swoimi doświadczeniami pracy duszpasterskiej w tym dalekim kraju.
Ja pochodzę z parafii Węgrów. Jak odchodziłem do zakonu, to jeszcze w Węgrowie była tylko jedna parafia, jeszcze to była diecezja wówczas siedlecka. No, ja postanowiłem wstąpić do Marianów po pewnym czasie znajomości tam ojców, którzy prowadzili duszpasterstwo powołaniowe. I tak wstępując, najpierw mówię, odkryłem powołanie zakonne i kapłańskie. Później zobaczyłem, że Marianie prowadzą misję. Wówczas była misja w Brazylii, była misja w Rwandzie. Dokładnie 5 września wylądowałem w Kamerunie. Już niebawem minie 22 lata. Przyleciałem tak pod wieczór, jeszcze było dość widno. No to jak się otworzyły drzwi i się wyszło na ten już nawet ten rękaw, no to duszno, wilgotno. Atok był misją opuszczoną od 7 lat. Nikogo tam nie było, więc była bardzo zaniedbana i myśmy, jak zajechałem, to już było trochę uporządkowane to wszystko, dużo zrobione, ale właśnie ludzie byli bardzo, bardzo życzliwi i szczęśliwi, że no, są misjonarze i zaczynamy pracę. Tam jak ja przyjechałem, to już ksiądz Franciszek obszedł wszystkie domy, to rozległy teren, 80 kilometrów. Ta misja 25 wiosek. Potem skupiliśmy się, żeby sam atok odbudować, kościół wyremontować, bo był bardzo zagrzybiony, trudny, więc to Ryszard Górowski tym się zajmował. I tak stopniowo zacząłem wchodzić. Nie było drogi, nie było elektryczności. Teraz troszkę się zmieniło, ale wtedy to taka była misja, można powiedzieć, jeszcze z dawnych czasów, gdzie wieczorem włączało się agregat prądotwórczy na jakiś czas, żeby tam zrobić pranie, prasowanie, podładować akumulatory, które nam gdzieś zapewniały jakąś trochę energii w ciągu dnia, jak było jakaś potrzeba, a potem koło 21 gasiło się agregat, świeczka na stół i siadało się i rozmawiało. Wieczorem razem planowaliśmy, co trzeba zrobić, co zrobiliśmy, co się udało, co się nie udało i to dawało bardzo dużo nam różnych takich myśli, inwencji. Ja robiłem zawsze program miesięczny i potem wizyty w ciągu tygodnia, to praktycznie codziennie byłem na wiosce, bo to 25 wiosek, żeby raz w miesiącu być, to trzeba było być prawie każdego dnia, robić wyjazd na wioskę pod tym kątem i katecheza, potem odwiedziny chorych. Tak samo teraz w tej nowej misji świętego Jana Pawła II mamy taki sam rytm, ten duszpasterski. Natomiast obok tego potem są różne dzieła, z jednej strony te charytatywne, miłosierdzia, które trzeba rozwijać, pomoc chorym, opieka nad dziećmi, nad młodzieżą, no i też takie inwestycje. W Atoku na przykład był kościół, wszystkie wioskowe kaplice były zrobione z patyków i błota, więc myśmy tak się podzielili, że ksiądz Franciszek zajmował się Atokiem, a ja robiłem kaplice na wioskach. No i udało wtedy mi się zrobić 8 kaplic na różnych wioskach, korzystając z różnych tam projektów, ofiarodawców, z tych wakacyjnych zbiórek. Ale właśnie zwróciłem uwagę, Atok, myśmy dali taką specyfikę pracy z dziećmi i młodzieżą w Atoku, która trwa do dziś. Misja była rozległa, 25 wiosek na 80 kilometrów, więc ta młodzież, dzieci się nie znały. To taki ksiądz Boguś był chwilę tam i on zaczął spotkania miesięczne z młodzieżą w różnych wioskach. Potem ja to zacząłem kontynuować i co miesiąc robiliśmy takie spotkanie właśnie dla młodzieży. Raz na wiosce, raz w centrum. W misji Atok to gromadziło się tak 150-200 osób. Młodzieży, oni przychodzili na cały weekend od piątku wieczorem do niedzieli do obiadu. Później też, żeby integrować dzieci, tam było 3 lata przygotowania i jest 3 lata przygotowania do pierwszej komunii świętej, więc staraliśmy się, żeby katecheza była robiona przez katechistów w wioskach, ale też co miesiąc, żeby każda grupa mogła przyjść na misję i żeby można było z nimi popracować. To właśnie wyrównywało też ten poziom katechezy i łączyło się dzieci, integrowało z różnych wiosek i też no, z centrum misji. Więc to było bardzo, bardzo istotne. Też właśnie trzeba było zabezpieczyć wyżywienie dla dzieci od piątku wieczorem do niedzieli, do obiadu i pamiętam taką sytuację, do której często wracam na pierwszym takim spotkaniu. W Afryce jest tak w kulturze, że no, dorośli jedzą, a potem dzieci, nie? I była sytuacja, ponad 100 dzieciaków w sali, został przygotowany posiłek, myśmy przynieśli te wielkie takie marmity, 40-litrowe takie gary. No i ja pobłogosławiłem, coś musiałem jeszcze załatwić i wracam, a tu się nic nie dzieje, nie? Katechiści siedzą pod ścianą, dzieci tam rozrabiają trochę. No oni zdziwieni, że to oni mają podać dzieciom jedzenie. Mówię, jak będzie sesja wasza, wy przyjdziecie jako główni uczestnicy, no to inni wam podadzą. A teraz wy jesteście tu po to, żeby usłużyć dzieciom. I to tak trwało trochę czasu, nie? Żeby ich nauczyć, że oni mają właśnie w tych dniach, kiedy są dzieci na misji, żeby właśnie im podać obiad. Ta formacja jest taka wielowarstwowa, nie? Przede wszystkim formacja ludzka w pracy z młodzieżą, potem ta formacja chrześcijańska. W podobny sposób pracuję w nowej misji od 11 lat świętego Jana Pawła II. Też dużo czasu z młodzieżą. Tam są szczególnie akcent kładziemy na wakacje, ale też musi być praca w ciągu roku. W każdy piątek jest katecheza dla młodzieży w różnej formie. Tak podzieliliśmy miesiąc na 4 tygodnie. Jest pierwszy piątek, to jest msza do serca Pana Jezusa. Drugi piątek jest spotkanie z Biblią, lekcja divina. Trzeci piątek, jukat. Katechizm. Czwarty piątek jest adoracja i spowiedź. To jest fajne, bo to już jest przygotowanie pod pierwszy piątek i to potem prowadzi i w wakacje. Robimy tak zwane wakacje z Bogiem dla młodzieży od lat 14, bo też jest to trochę związane z pracą i można takie, to się tam nazywa oficjalnie staże też, tak w języku urzędowym. I taki staż można zrobić i dać możliwość pracy takiej wakacyjnej dla młodzieży od 14 roku życia. Więc tak od 14 roku życia do studentów, to jest taka grupa różnie, trochę ograniczamy to, bo jeden rok było 300 osób przez 5 tygodni, więc to trzeba wszystko dobrze zorganizować, podzielić. Zaczynamy o 9:00 modlitwą w kościele, katechezą lub adoracją. Dwa razy w tygodniu jest adoracja z możliwością spowiedzi. Potem jest śniadanie. Po śniadaniu jest czas na pracę, w zależności od dnia. Jest też dzień na takie różne zajęcia sportowe albo kulturalne. Tam przygotowują jakieś tam skecze, różne coś z tradycyjnych tam elementów, jakieś tańce i tak dalej. No i to się kończy tak około 15:00 posiłkiem. Trwa od poniedziałku do piątku, bo sobota już jest zarezerwowana, żeby troszkę w domu pomogli rodzicom i po południu jest przygotowanie znowuż niedzieli. Większość tej młodzieży jest zaangażowana w różne grupy, czy to ministranci, czy lektorzy, czy schola. W sobotę zawsze jest około 15:00 godziny się schodzą i przygotowują już liturgię niedzielną.
Przy tej okazji chcemy pamiętać o wszystkich misjonarzach, szczególnie tych, którzy pochodzą z diecezji drohiczyńskiej. Jest ich wielu, szczególnie sióstr zakonnych, które posługują praktycznie na każdym kontynencie globu ziemskiego. Otaczamy ich naszą szczególną modlitwą, aby w tych niełatwych warunkach z odwagą i gorliwością głosili Chrystusa i Jego Ewangelię.
W Polskim Radiu Białystok audycja Z Bogiem nad Bugiem.
Dziś w diecezjalnym sanktuarium w Prostyni zaplanowano diecezjalną pielgrzymkę małżeństw i rodzin. Przed obliczem świętej Anny rodziny, rodzice będą prosić o potrzebne dary i łaski. We wtorek 29 lipca będziemy przeżywali liturgiczne wspomnienie Marty, Marii i Łazarza. Ta rodzina niejednokrotnie w swoich progach gościła Pana Jezusa. W czwartek obchodzimy liturgiczne wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli. 1 i 2 sierpnia na Pątniczy Szlak po raz 35 wyruszy piesza pielgrzymka drohiczyńska na Jasną Górę. 1 sierpnia o 7 w Drohiczyńskiej Katedrze będzie celebrowana msza święta dla grupy fioletowo-zielonej, czyli bielsko-katedralnej. Natomiast o 8 w kościele parafialnym w Łochowie będzie celebrowana Eucharystia dla grupy żółtej, dla grupy łochowskiej. Dzień później, 2 sierpnia o 6:30 w Sokołowskiej Konkatedrze zostanie odprawiona msza święta dla grupy pomarańczowej sokołowskiej, natomiast o 9 w węgrowskiej bazylice będzie celebrowana Eucharystia dla grupy niebieskiej, węgrowskiej, która również wyruszy na Pątniczy Szlak. 2 sierpnia wszystkie grupy pątnicze spotkają się w Grębkowie, aby od tego momentu już razem pielgrzymować na Jasną Górę. Pielgrzymi staną przed obliczem Matki Bożej Jasnogórskiej 13 sierpnia. W tym czasie będą nie tylko pokonywać kolejne kilometry drogi, ale również trwać na modlitwie, na skupieniu, na wsłuchiwaniu się w Boże Słowo. W każdym momencie możemy dołączyć do pątników, jeśli nie na całość, to przynajmniej na kilka dni, aby doświadczyć tego piękna rekolekcji w drodze. W przyszłą niedzielę 3 sierpnia o 12:00 ksiądz biskup Piotr Sawczuk będzie przewodniczył uroczystościom odpustowym w kościele parafialnym w Liwie z okazji przemienienia pańskiego. Na zakończenie naszego spotkania wszystkich Państwa bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę dobrej i błogosławionej niedzieli, dobrego tygodnia. Kłania się ksiądz Marcin Gołębiewski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.